Kronikarz Warmińsko-Mazurski.
Dziś mija 129. rocznica urodzin Ernsta Wicherta, niemieckiego prozaika, eseisty, dramaturga i poety urodzonego w Piersławku na Mazurach. W audycji porozmawiamy m.in. o polskiej recepcji twórczości Wicherta. Gościem audycji jest profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Joanna Chłosta-Zielonka.
Dzień dobry.
Przyjmując zaproszenie do programu, powiedziała pani: lubię Wicherta.
No tak, to jest taka proza, która, kiedy się z nią po raz pierwszy zetknęłam, bo nie mogło się nie zdarzyć, żeby nie zetknąć się z tą twórczością, szczególnie w Olsztynie, to zaskoczyła mnie taka otwartość tej prozy i takie bezpieczeństwo znalezienia w niej pewnych wartości, które są dla mnie też ważne. Ale też i tajemniczość w przedstawianiu tego świata. Jakby znajomy, ale nie do końca poznany świat. Myślę, że to sprawiło o tym, że chętnie te książki, które zostały przetłumaczone, Wicherta przeczytałam, że też znalazłam tam w jakimś sensie odzwierciedlenie moich przeżyć związanych z przyrodą mazursko-warmińską, że to no bardziej warmińską, ale jakby to są podobne krajobrazy. Bardziej warmińską, ale u niego jest bardziej mazurska, ale podobna.
Tak jest. I jego biografia i twórczość jest właśnie zrośnięta z ziemią mazurską. Ja teraz Państwu proponuję, wysłuchajmy pewnego fragmentu utworu Ernsta Wicherta.
Słuchają Państwo teraz urywek z jego książki W rodzinnych stronach, czyta Winfried Lipsia. Gdy zacząłem 50. rok mojego życia, po raz ostatni przywołały mnie rodzinne strony. Przywołał mnie ojciec. Był zdrowy, ale wiedział, że to jego ostatnie lato i chciał mnie jeszcze raz zobaczyć. Chciał też raz jeszcze ujrzeć swój las, razem ze mną. Od 30 lat chodził o kulach, od wypadku podczas polowania na dziki. Nikt go odtąd nie zabierał na przechadzki samochodem czy saniami i tylko ze swojego wiklinowego fotela na stałym miejscu przy oknie mógł spoglądać ponad polami na wschód, tam gdzie pod wysokim nieboskłonem stał bezgłośnie zielony mur postrzępiony linią wierzchołków. To był jego las. Lecz była to tylko zamknięta furta. Nie mógł ujrzeć, co było za nią. Czekał więc na mnie, bym jeszcze raz zawiózł go do lasu. Ja zrozumiałem z krótkiego listu z drżącymi rzędami liter, że to już czas. W naszym milczącym życiu nauczyliśmy się odczytywać to, co tylko napomknięte, a nawet przemilczane. Za słowami listu zobaczyłem, jak siedział tam na swoim miejscu przy oknie, z prawą ręką wokół uchwytów kul, z oczami ciągle jeszcze jasnymi, utkwionymi w ową zieloną ścianę, za którą rozegrało się jego życie.
Nagranie, którego wysłuchaliśmy, przywiozłam z Piersławka, w Piersławku, w leśniczówce, w której Wichert się urodził, dzięki staraniom Nadleśnictwa Strzałowo i Muzeum Warmii i Mazur. Prezentowana jest wystawa biograficzna i my oczywiście za chwilę tam zajrzymy, ale teraz pytanie do naszego gościa, profesor Joanny Chłosty-Zielonki. Czy można powiedzieć, że przynależność narodowa u Wicherta nie wiązała się z pojęciem ojczyzny, tylko właśnie ta mazurska przyroda, jej piękno, jej uroda, to była ojczyzna.
Tak, myślę, że Wichert zrozumiał to w tym momencie właśnie, w którym trwa akcja tego krótkiego, ale bardzo wymownego utworu W rodzinnych stronach. To znaczy zrozumiał, że to wszystko, co stanowiło dla niego ojczyznę, to utracił. I że to właśnie to jest ten czas, to miejsce, z którego pochodzi, gdzie się urodził, czyli właśnie ziemia mazurska, okolice Piersławka, Leśniczówka, inne Leśniczówki, jezioro Nickie, wsie okoliczne, że to jest właśnie las, który odgrywał w jego życiu w okresie dzieciństwa i młodości bardzo wielką rolę, i że tak naprawdę, jakby wszystkiego, czego się nauczył, wszystko, co stanowiło o jego życiu, o jego wyborach, o jego myśleniu. Nawet pojawia się w rodzinnych stronach takie stwierdzenie Wicherta, że na 100 snów 90 pochodzi z rodzinnych stron, stamtąd. A zatem można by było nawet zaryzykować taką tezę, że jego życie było cały czas powrotem do miejsca urodzenia, ale w znaczeniu właśnie takim elementów krajobrazowych, takiej przestrzeni, która nie wiąże się ani z narodem, ani z jakąś polityką, z ideologią, tylko jest przestrzenią rodzinną, jest taką przestrzenią właśnie przyjazną przede wszystkim, swego rodzaju takim umownym rajem, czy taką przestrzenią spełnienia, porządku, harmonii, no, czegoś takiego bezpieczeństwa, którego całe życie człowiek poszukuje gdzieś tam w różnych miejscach, i on, jak powiedziałam, właśnie w tym 50. roku życia, w którym zaczyna opowiadać, znaczy kiedy odbywa tą właśnie taką podróż, ostatnią podróż do miejsca swojego urodzenia, takie ostatnie spotkanie czy pożegnanie z ojcem, wtedy zdaje sobie sprawę z tego właśnie, co stanowi o jego korzeniach i gdzie ta jest to miejsce, ten początek. I właśnie to jest Mazurska Kraina.
To teraz posłuchajmy leśników Krzysztofa Mroczkowskiego i Sandry Wachulik. Udajemy się do Piersławka, do Leśniczówki.
Wszystkie remonty, które się tutaj odbywały, miały na celu zachowanie charakteru tego miejsca, tak aby ono zostało tak, jak pierwotnie zostało stworzone. Jest to leśniczówka z cegły, kryta dachówką, wejście, weranda drewniana, także praktycznie tak, jak została wybudowana w 1883 roku. Tak w tej chwili wygląda, jest tylko na bieżąco konserwowana i remontowana.
A obok werandy kasztanowiec kwitnący teraz w maju. Stare drzewo, pamiętające czasy Ernsta Wicherta?
Tak, najprawdopodobniej rodzina, która tutaj mieszkała, je posadziła i ono pamięta jego czasy, jego dzieciństwo. Jego ojciec Martin był leśniczym tutaj tego leśnictwa. Mieszkał w tej leśniczówce, było to jego mieszkanie służbowe.
Na ścianie leśniczówki zawieszone zostały tablice. Tablice w języku polskim i niemieckim. I na tej czytamy.
W tym domu 18 maja 1887 roku urodził się Ernst Wichert. Prozaik i poeta, piewca, mazur, autor lasów i ludzi.
Dzieci Jerominów, baśni, lasu umarłych, człowiek prawy, antyfaszysta, były więzień Buchenwaldu. Tę tablicę zawiesili leśnicy?
Tak. Jest to jedna z najważniejszych perełek takich historycznych na terenie naszego nadleśnictwa, no i postanowiliśmy, żeby to zachować, upamiętnić dla nas aktualnie tutaj mieszkających, ale również dla potomności, dla przyszłych, którzy tutaj będą zwiedzać, będą mieszkać tutaj.
Wchodzimy do leśnej izby pamięci Ernsta Wicherta w Piersławku. Bardzo niewielkie pomieszczenie, jednak możemy dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat Wicherta. Wszystko za sprawą tablic, na których znajdują się stare zdjęcia leśniczówki, w której urodził się Wichert, a także zdjęcia Wicherta z dzieciństwa oraz zdjęcia jego rodziny.
A zatrzymamy się przy tym zdjęciu. Podpisane ono jest: moje pierwsze i jedyne dziecinne zdjęcie zostało zrobione, gdy miałem 11 lat i poszedłem do miasta. Przy fotografii z obecnych dni, odległe o niezmierzony dystans całego życia, wygląda ono jak zdjęcie dziecka całkiem obcego i nieraz wpatruję się w nie, by uprzytomnić sobie, kim byłem i kim się stałem. I na zdjęciu jest Ernst Wichert z bratem i ojcem.
Tak, zgadza się.
Leśniczy Martin Wichert, łysawy pan i dwójka chłopców.
To jest las, zapewne jest to zdjęcie lasu z okolic Leśniczówki. Pod spodem znajduje się cytat z Lasów i ludzi. Jest to książka, w której Wichert opisywał swoją młodość. Bardzo dokładnie opisał okolice, w której mieszkał. Myślę, że można się pokusić o to, żeby dzisiaj poszukiwać tych miejsc, bo one są bardzo dokładnie opisane w tej książce. Niestety druga część biografii Jara Unzeita nie została przetłumaczona na język polski. Kolejne zdjęcie to Wichert wraz ze swoimi kolegami. Zapewne są to jego koledzy z gimnazjum. A tutaj widzimy Wicherta w zupełnie innej roli. Tym razem jest on nauczycielem. Podobno uczniowie bardzo go chwalili, był ceniony. A tutaj Wichert jako oficer brał udział w czasie I wojny światowej. Na kolejnej tablicy widzimy zdjęcia dwóch żon Ernsta Wicherta. Pierwsza Meta, która pochodziła z pobliskich Lisuni. Bardzo dużo jej Wichert zawdzięczał ze względu na to, że dzięki niej ukazała się jego pierwsza powieść pod tytułem Ucieczka. Niestety swoje życie zakończyła tragicznie ze względu na to, że popełniła samobójstwo. Prawdopodobnie ze względu na romans Wicherta z przedstawioną obok Paulą Marią. To była jego druga żona.
Tutaj także zdjęcie Tadeusza Ostojskiego.
Tak, tłumacza bardzo pięknej książki Dzieci Jerominów. To chyba najpiękniejsza powieść Wicherta, niestety niewielu znana.
Również tutaj w tej leśnej izbie prezentują Państwo książki Ernsta Wicherta w języku niemieckim.
Tak, głównie w języku niemieckim. Mamy bardzo dużo różnych wydawnictw, wśród nich także wydawnictwa z lat 30. głównie niemieckie. Mamy także tłumaczenia książek Wicherta na język polski.
A tu są wiersze Ernsta Wicherta w tłumaczeniu Erwina Kruka.
Tak, i tutaj jeszcze jest Las Umarłych.
W tłumaczeniu Tadeusza Ostojskiego.
Tutaj już taki drobny ślad. Mieliśmy w swoich zbiorach autentyczny list Ernsta Wicherta do Blanche Gaudens. To była jego ostatnia miłość. W tej chwili znajduje się tutaj reprodukcja tego listu i zdjęcie z ową panią.
Blanche Gaudens poznał Wichert w Szwajcarii, prawda?
Tak.
A on tam spędził ostatnie lata swojego życia. Właśnie po wojnie podjął się reedukacji Niemców i w 1948 roku można powiedzieć, że rozgoryczony niepowodzeniem, atakowany jako rzekomy zdrajca ojczyzny. To była ta cena za bezkompromisowe mówienie o niemieckiej winie i odpowiedzialności. Zamieszkał właśnie w Szwajcarii pod Zurichem. Tam 28 sierpnia 1950 roku zmarł. A co wiemy o Blanche Gaudens?
No tak jak usłyszeliśmy przed chwilą, była to jego ostatnia miłość, no z tego co piszą biografowie platoniczne, rzeczywiście o 30 lat młodsza kobieta, mężatka, żona lekarza, który się
nim opiekował. Stomatologa, u którego leczył wierdzę.
Tak, ale no...
Mimo tej różnicy wieku, ona troszkę mu tak matkowała, opiekowała się.
Przyjaźniła się, o takiej relacji jest mowa.
Korespondowali, sympatyzowali. To teraz ciąg dalszy rozmowy o listach. Danuta Piątkowska z Biblioteki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
Jest to 5 oryginalnych listów do pani Blanche Gaudens, pisanych w 1949 roku w Szwajcarii.
To są bardzo króciutkie listy, tak?
Tak, w ogóle jest nietypowa forma, bo to jest kartka papieru, jak tu zmierzyłyśmy dokładnie z koleżanką, 15 cm na 21 cm. Czyli to są takie, jakby można powiedzieć, karteluszki. Są to pożółkłe kartki zapisane drobnym maczkiem, atramentem koloru raczej brązowego. Widzimy, że już ten atrament nawet wyblakł, ale jeszcze jest bardzo dobrze, można rozczytać to pismo. Dzięki panu Tadeuszowi Ostojskiemu zostały te listy przetłumaczone i możemy je przeczytać w języku polskim. I tu bardzo ciekawy mogłabym przytoczyć jeden z listów napisany 19 marca 1949 roku. Droga pani Gaudens, nawet jeśli pani tego nie lubi, przecież muszę pani podziękować. Kwiaty nie są czymś istniejącym poza pani wdzięcznością i pani dobrocią, lecz się w tym mieszczą. Są tylko odblaskiem pani serca. Możliwe, że tylko ptaki umieją dostrzec pani serce w tym kształcie, podczas gdy nasze biedne ludzkie oczy tego nie potrafią. Nie szkodzi, że pani niemal o mnie zapomniała. Na dłuższą metę taki jest nasz los. Było mi przyjemnie, że była pani tu i jest mi przyjemnie, że pani myśli o mnie przepełniona przyjaźnią. W tych dniach, niełatwych dla mnie po długim osamotnieniu, przyniesie mi to ulgę. Proszę zatelefonować, jeśli znów kiedyś zechce pani wyjść na górę. Nawet próg cieszy się, gdy pani go przestępuje. Moja żona pozdrawia panią i dziękuję. Życzę pani wszelkiej serdeczności. Pozostaje pani Ernst Bichert. Ciekawostką jest, że od stycznia 1949 roku do marca 1950 roku Ernst Bichert napisał aż 45 listów do tej pani. Jest to niespotykana rzecz. I tu możemy powiedzieć, że bardzo listy są te poetyckie, bardzo osobiste. Widać, że w tym swoim ostatnim okresie życia, tych ostatnich 2 lat, które był w Szwajcarii, był już, wiadomo, że był ciężko chory i odczuwał swoją dolegliwość i samotność. I te listy widocznie były dla niego jakąś taką ucieczką od tej rzeczywistości, która go wtedy otaczała.
Dopowiedzmy, iż listy Muzeum Warmii i Mazur przekazała właśnie Blanche Gaudens i to dzięki staraniom, namowom, można by tak powiedzieć, Horsta Radeka, który w latach 90. powołał koło przyjaciół twórczości Ernsta Wicherta, dziś przekształcone w Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Twórczości Ernsta Wicherta. Powiedzmy jeszcze, iż wszystkie pierwsze wydania książek, które są w Pierwsławku, właśnie przekazał Horst Radek, ale także przekazał książki uniwersytetowi, prawda? Bibliotece Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Są tam również te pierwsze wydania, prawda? No, a także są również pierwsze wydania w Muzeum Warmii i Mazur z autografem pisarza. A zatem zajrzymy jeszcze do muzeum, do biblioteki muzealnej. Co oprócz listów można jeszcze zobaczyć?
Oprócz tego możemy zobaczyć zaproszenie na 60-lecie urodzin pisarza, które własnoręcznie jest sygnowane swoim podpisem. Jest to bardzo drobnym maczkiem i tylko dla prawnego oka widać, że to jest ten autograf pisarza.
Zaproszenie pochodzi z 18 maja
1947 roku, czyli 60. urodziny pisarza. Także nie wiemy dokładnie, gdzie się odbyła ta cała uroczystość. Jedynie tylko jest zacytowany wiersz i zaproszenie. I jest bardzo ważne, że właśnie jest autograf pisarza.
A o wierszu porozmawiamy teraz z germanistką, literaturoznawczynią, dr Aliną Kuzborską z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Ten wiersz ma taką troszeczkę pesymistyczną wymowę. Wichert mówi, że nic mu się tak naprawdę do końca nie udało i tak niewiele udało mu się zrobić, i że jest tak daleko od wszystkiego. Czyli jest w takim pewnym zawieszeniu. Wiersz, który mówi, jestem tu, ale tak naprawdę jestem mało znany, może mało ważny i to moje życie upływa tak naprawdę bez większego sensu.
Dziewięciozwrotkowy wiersz.
To jest wiersz bardzo klasyczny, rymowany. Do przetłumaczenia będzie niezbyt łatwy, ponieważ no, treści się troszeczkę powtarzają i jest dużo takiej autoretoryki, więc może po niemiecku zacytuję, tak, żeby nie być gołosłowną. Es rückt nun alles weit und weiter, die Menschen wie die Sternenbahn. Es ist nicht düster, ist nicht heiter, es geht mich nun nicht viel mehr an. Ich sitze wie im Haus der Spinne, nur ohne Blut und Beutespiel. Ich träume, plane, schreibe, sinne und denke mir, es war nicht viel. Tłumaczenie może być takie interlinearne, prawda? Bo jak było słychać, wiersz jest rymowany. Tylko jaki duch wiersza, co oddaje wiersz? Wszystko się coraz bardziej oddala. Ludzie, jak daleka droga do gwiazd, już nic nie jest mroczne ani wesołe i nic tak naprawdę mnie nie dotyczy. Siedzę jak w domku pajęczym albo w pajęczym kokonie, nie ma tu krwi ani zabaw z ofiarą, tylko marzę, planuję, piszę, rozmyślam i myślę sobie, nie było tego wiele, czyli niewiele zrobiłem.
Patrząc na życie Ernsta Wicherta i jego twórczość, to nie możemy powiedzieć, że tak niewiele napisał, zrobił, zostawił.
Właśnie w tym momencie, kiedy pisał te słowa, to zrobił bardzo wiele. To jest rok 47, zostało mu 3 lata życia, ale był w tym czasie pisarzem znanym, uznanym i większość rzeczy już wydał i napisał. I był też pisarzem poczytnym. Jego książki ukazywały się w ogromnych nakładach. miał za sobą niebagatelne przeżycia biograficzne, prawda? I można powiedzieć, że był cichym bojownikiem z reżimem hitlerowskim. W 1939 roku trafia do obozu w Buchenwaldzie na kilka miesięcy. Należał do tak zwanej emigracji wewnętrznej, nie sprzeciwiał się zbyt mocno nazistom, jednak swoją dezaprobatę potrafił okazać. Był człowiekiem bardzo skromnym, zresztą ten wiersz, tych kilka tutaj zacytowanych wersów o tym świadczy. Mimo że zrobił wiele, to jednak miał takie poczucie, że tego jeszcze cały czas za mało, albo można to zrobić było jeszcze lepiej.
Takie refleksje na 3 lata przed śmiercią. Wiechert swoje życie zamknął 37 latami twórczymi. Opublikował 13 powieści, ale także nowele, prawda? Nowele, opowiadania, sztuki teatralne, słuchowiska radiowe, 3 tomy wspomnień, napisał 40 bajek, jeszcze można do tego dodać 6 przemówień publicznych. No i po śmierci pisarza jeszcze opublikowano jego listy i wiersze. Cała twórczość ukazała się w języku niemieckim. My chyba najbardziej znamy sagę Dzieci Jerominów.
Tak, to taki chyba najbardziej reprezentatywny utwór i najwcześniej, znaczy jeden z pierwszych, który został przetłumaczony, nie pierwszy, ale tak mi się wydaje, że znalazł sobie chyba największą ilość czytelników. A dlaczego? Tak należałoby zapytać, ponieważ no właśnie jakby spełnia się w tym dwutomowym dziele wszystko to, co najważniejsze dla jego twórczości, to znaczy miejscem akcji jest właśnie ta kraina, odległa w sensie już wówczas geograficznym, ta kraina mazurska, bo miejscem akcji jest Sowiruk, wieś, która dzisiaj już nie istnieje, ale jest no, właśnie położona gdzieś tam blisko jego miejsca urodzenia. I bohaterowie, no tak, to jest historia o rodzinie Jeronimów, o losach poszczególnych bohaterów, bardzo różnych, splątanych, takich jak życie właśnie, czyli o spełnionych ambicjach i ambicjach niespełnionych, o marzeniach, które nie zostają zrealizowane. Wszystko toczy się właśnie w takiej rzeczywistości prowincji, powiedzmy sobie prusko-wschodniej, ale właśnie nieuwikłanej w jakąś politykę dość długo. To są takie sprawy międzyludzkie, jakieś perypetie życiowe, rozwody, małżeństwa, śmierci, pogrzeby. A więc no, Dzieci Jeronimów, czyli saga po prostu o pewnym rodzie.
I ta mazurska saga chyba zaważyła na naszym myśleniu nie tylko czytelników, ale także tych, którzy zajmowali się twórczością Ernsta Wiecherta. Zaważyła na naszym myśleniu o Wiechercie jako pisarzu mazurskim.
Tak, często w jakimś tam sensie chciano sobie, z takim niezrozumiałym też można było powiedzieć sensie, przywłaszczyć jego twórczość, jakby wpisać ją w tę literaturę powojenną, tak by można było powiedzieć, która powstawała także właśnie tutaj na Warmii i Mazurach i dotyczyła, czy miała po części dotyczyć podobnej problematyki, ale wydaje się, że nikt chyba, no tutaj należałoby powiedzieć oprócz Erwina Kruka, nie potrafił w tak podobny sposób opisać tej przestrzeni. Bo można by powiedzieć, że to było wszystko takie bardzo, dużo mniej doskonałe próby opisania. On stworzył taką opowieść mityczną, troszeczkę nostalgiczną, no, wszystkie cechy posiadającą właśnie takiej historii, która toczy się przez wiele lat. W tym samym miejscu zmienia się troszeczkę to otoczenie, coś tam się, coś zostaje dodane, coś zostaje odebrane, coś zniszczone. No i jakby też nawet nie sili się na to, żeby cokolwiek wyjaśniać, bo nie ma potrzeby, prawda? Więc nie ma też takiego elementu ideologicznego, który też chciano mu pewnie w jakiś sztuczny sposób przypisać, że jest, nie wiem, pisarzem, który tworzy jakiś głos o tym, o religijności, o że jest blisko kościoła, czy jest blisko polityki, że, czy jest neguje komunizm, prawda? Zawsze nie daje się, tak naprawdę Wicherta nie można łatwo przypisać jakiemukolwiek, nie wiem, nurtowi literatury. Znaczy, może łatwo da się przypisać nurtowi takiej literatury, która u nas przybrała nazwę literatury kresowej, ale takiej, która wiąże się z opisywaniem przeszłości i posługiwaniem się pamięcią przy opisywaniu tej przeszłości.
No właśnie, czy można powiedzieć, że jest to właśnie pisarz przeszłości, pisarz zapomniany, pisarz nieobecny dziś w świadomości czytelników?
W pierwszym sensie jest to pisarz właśnie, który opiewa przeszłość. Nawet w tej teraźniejszości, w której tworzył, zwracał się ku przeszłości, czyli ku latom, które minęły i którym nadawał taką wartość i które uważał na istotniejsze. No już mówiliśmy o tym krajobrazie, ale że ten las jest całym jego życiem. To jest wszystkim, co wypełnia go w jego wyobraźni, w jego snach, w jego tej teraźniejszości. Ale po drugie, rzeczywiście z tej naszej perspektywy dzisiaj, to jest też taki pisarz, który no, siłą rzeczy jest zapomniany, a także zapomniany, ale też nie lansowany, mówiąc takim nowoczesnym słowem, posługując się takim słowem, no właśnie, gdzie pojawia się Wicher, właściwie w jakich kręgach? Wydaje się, że głównie w takich akademickich kręgach, kiedy jest bohaterem konferencyjnych wystąpień, sesji naukowych, tak. kiedy wpisywany jest właśnie w jakieś pisarstwo, czy literaturę o przeszłości, o pograniczach, o może wschodniopruskości, tak? Czyli przypisany do jakichś konkretnych tematów, ale one nie są dzisiaj takie istotne, wydaje się. Nie zawsze są istotne.
A czy na przykład nowe tłumaczenia powieści, nowel, opowiadań Ernsta Wicherta przywróciłyby go współczesnemu czytelnikowi?
No trudno powiedzieć, ale na pewno te tłumaczenia, może inaczej, jeśli chodzi o ilość książek Wicherta w bibliotekach, to ona jest niewielka, ponieważ te tłumaczenia większości jego książek pochodzą z lat, no pierwsze to były w latach 50., potem z lat 50., potem z lat 70. głównie. Najnowsze wydane przez Borusję powieść Proste życie pochodzi z roku 2001, czyli długo, długo później nic, prawda? I wydaje się, że można by było powrócić, ale czy znajdą one swojego czytelnika? Może baśnie, prawda? Wicherta,
mroczne,
które...
bardzo mroczne. Tak, no właśnie. To chyba to też ma to znaczenie, czy też na tę mroczność wpływa fakt, kiedy on je pisał, prawda?
Kiedy on je pisał, ale też...
W jakim okresie? To jest czas wojny.
Tak, bo pisał w tym czasie, kiedy był na zakazie tak zwanym, tak? Czyli kiedy nie mógł wydawać i właściwie większość książek, które wydał po wojnie, właśnie wtedy napisał, ale też ta, czyli te baśnie, których pojawiają się typowe dla baśni opisujących czy legend z tych terenów, czyli są topniki, są jakieś te właśnie żyjątka związane z krajobrazem jeziornym, to one też wiążą się z jego młodością, która była taka powiedzieliśmy sobie taka, że idylliczna, znaczy może idylliczna, taka stała, bezpieczna, ale też pełna różnych traumatycznych zdarzeń, bo na przykład popełniła samobójstwo jego matka i nie mógł jej też przez całe życie tego wybaczyć, że go zostawiła w jakimś tam sensie, kiedy on miał 25 lat. Że jego ojciec też nie mógł, był leśniczym, ale sam postrzelił się, więc właściwie bardzo dużą część życia, 30 lat swojego życia, był przykuty do fotela i że też no, nie mógł...
O czym on pisał, słyszeliśmy ten tak, fragment tych, na początku naszej audycji.
To nie jest tak, ale może dlatego Wichert, to o czym mówiłam na początku, jest taki autentyczny, bo jest taki melancholijny, taki jak każdy człowiek w jakiejś tam dużej części jest, kiedy przeżyje większą część swojego życia.
A zatem czy można powiedzieć, że w tych naszych niezwykle przyspieszonych czasach ktoś, kto szuka pewnego odpoczynku, zatrzymania, to znajdzie to właśnie podczas lektury Ernsta Wicherta?
Boję się dać odpowiedź taką pewną, ale wydaje mi się, że nie.
Wydaje mi się, że nie.
No może oczywiście, jeśli istnieje jakaś grupa wytrawnych czytelników takich, którzy będą drążyć, to jest to mała grupa. no to oni na pewno sięgną po Wichertę, bo to jest dobra literatura. Ale w czasach, kiedy nie czyta się książek, no to nie wiem, czy on po prostu zostanie odnaleziony, czy on, no chyba, że, nie wiem, przyznano by mu jakąś nagrodę, postawiono w Empiku na półce, określono obwolutą, że jest laureatem, albo że jest finalistą jakiegoś konkursu, no to, to się nie zdarzy zapewne, ale trzeba by było posłużyć się odpowiednimi środkami dzisiejszej reklamy.
To już mówimy o promocji. Natomiast o promocji. W audycji, w której pokazujemy, czy też przypominamy zdarzenia z lat minionych, to miejmy nadzieję, że właśnie spragnionych, zainteresowanych przeszłością, kroniką i kronikarskimi zapisami skłonimy do sięgnięcia po przynajmniej niektóre utwory, po dzieci Jerominów, czy po Proste życie, albo właśnie po wiersze Ernsta Wicherta w tłumaczeniu Erwina Kruka.
Tak, miejmy taką nadzieję, wierzmy w to, że się uda.
Dziś, 18 maja, mija 129. rocznica urodzin Ernsta Wicherta i temu niemieckiemu prozaikowi poświęciliśmy dzisiejsze wydanie kronikarza warmińsko-mazurskiego. Dziękuję Zbigniew Śniadała, który audycję realizował, Ewa Zdrójkowska i gość audycji profesor Joanna Chłosta-Zielonka.
Kronikarz warmińsko-mazurski.